Dzisiaj to tak bez wstępu, od razu powiem, że czytałem sobie dzienniki Gombrowicza. Gombrowicz to jest taki pisarz, filozof trochę bardziej może, który mieszkał w Argentynie. Akurat w 1939 pojechał sobie z Polski, popłynął na rejs statkiem chyba Batory, czy jakoś tak się nazywał. No i akurat popłynął do Argentyny, a tu bum, wybuchła wojna. No i teraz miał taki dylemat moralny, czy być prawdziwym Polakiem i poddać się presji narodowej i patriotycznej, czy raczej nie ginąć na wojnie i siedzieć sobie w Argentynie. No i stwierdził, że będzie sobie jednak siedział w tej Argentynie. No i duża część jego życia polegała na tym, i to w swoich dziennikach pisze, to się tak zastanawia, nad koncepcją pod tytułem człowiek kontra inni ludzie. Czyli człowiek w okolicznościach takich, że w kontekście społecznym takim, że jaki wpływ mają inni ludzie na to, co człowiek robi i myśli i mówi. No więc duży. Ja się z nim zgadzam, ale w tych dziennikach, co sobie odkryłem niedawno i czytam, ten Gombrowicz pisze, no tak trochę dzienniki są nie wiadomo do kogo, bo on nie wie sam, czy pisze do siebie, czy ktoś to kiedyś przeczyta, ale one są bardziej takie szczere może właśnie przez to, że tak czasem pisze dla jej, a czasem poważnie, ale mówi czasem rzeczy bardzo spostrzegawcze. I teraz, co to ma do Biblii i Boga? No właśnie, bo to, co napisał, to od razu mi rozjaśniło rzeczy w kontekście Boga, człowieka i innych ludzi, bo to właśnie o to chodzi. Napisał o tym, skąd się bierze zło. I teraz ja tutaj powinienem ostrzec, że to, co ja teraz powiem, to będzie oczywiste. Jak już się to powie, to jest jasne, proste, łatwe do zauważenia. Ale ta jedna oczywista rzecz może bardzo zmienić sposób myślenia o tym, jakie są korzenie zła. No, a tak naprawdę sprawa jest bardzo prosta. I to, co zauważył Gombrowicz, to jest następująca rzecz. Że my sobie wyobrażamy po lekturze różnych baśni albo Disneya, albo czegoś takiego, albo nawet Biblii i Kościoła, my sobie wyobrażamy, że zło się bierze, że zło albo dobro to jest taki wybór indywidualny człowieka. No czyli ktoś się rodzi zły, albo ktoś się rodzi dobry i już sobie jest. To jest taka wersja najprostsza dla przedszkolaków. Czyli, że wiadomo, urodziła się baba z brzydką twarzą i z krzywym nosem, to jest czarownicą. Już proste. Wszystko już tak będzie czarownicą do końca życia. Potem już takie dziecko bardziej zaawansowane myśli sobie, to jest ten wysoki już poziom zrozumienia, że to jest jak w Gwiezdnych Wojnach. Czyli, że Luke Skywalker może wybrać, czy będzie po jasnej stronie mocy, czy da się skusić, będzie po ciemnej stronie mocy i to jest jego indywidualny wybór jako człowieka. My się tak właśnie myślimy domyślnie, że właściwie no, Bóg stworzył człowieka i ten człowiek wybiera między dobrem i złem. No i co? Do tej pory no, niby proste, jasne i przyjemne i każdy to rozumie, tylko że to jest nieprawda. I ta nieprawda, nieprawdziwość tego jest oczywista, kiedy się poobserwuje ludzi dookoła, siebie samego i przede wszystkim historię, jak ludzie się zachowują i zachowywali i zachowywać będą. Dlatego, że my w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że ludzie są bardzo, bardzo stadni. I jak zaczynamy myśleć o tym, skąd się bierze dobro, czemu ktoś jest dobry, czemu jest zły, czemu ktoś kłamie, a czemu ktoś nie kłamie, to my przeważnie właśnie w głowie mamy, każdy osobno, taką wizję, że człowiek sam se zdecydował. Że to jest oczywista nieprawda, ponieważ, i to jest najważniejsze spostrzeżenie tutaj Gombrowicza, które ja wam mówię, ludzie są źli dlatego, nie dlatego, że sami to wybrali, tylko ludzie są źli, bo ludzie dookoła wszędzie nich są źli. Bo inaczej mówiąc, jak żyjesz sobie w Polsce, najprostszy przykład i będziesz wszystko jasne. Przypomnij sobie, jak było w szkole. Byłeś w szkole? W polskiej? Państwowej? No. Jak nie byłeś, to sobie możesz wyobrazić, bo wszyscy inni oprócz ciebie byli. Więc idziesz do tej szkoły i masz klasówkę albo jakąś inną tam kartkówkę albo inną ówkę. No i co się dzieje? Ktoś ci tam dyktuje, zadania są, wszyscy piszą. I teraz ty wiesz, że wszyscy inni ściągają. No nie? To polega na zwykłe oszustwo, ale nazywasz, że się ściąga i jest takie przyzwolenie ogólnospołeczne na ściąganie. Że to jest taka rzecz, która jednocześnie jest oficjalnie niedobra, a nieoficjalnie każdy i tak ściąga i jest dobra. I teraz zadaj sobie pytanie, dlaczego ludzie akurat w Polsce, w tych szkołach są wszyscy oszustami, a dlaczego ludzie w szkołach brytyjskich, niemieckich, francuskich czy innych nie są oszustami? Czy to się rodzą tak? Czy akurat takim zbiegiem okoliczności, akurat ci, co indywidualnie wybierają bycie nie oszustem i bycie uczciwym, to rodzą się wszędzie poza Polską, a w Polsce rodzą się sami oszuści? Akurat tak się zbiegiem okoliczności stało, ponieważ każdy wybiera indywidualnie, czy jest oszustem, czy nie, czyli wybiera między dobrym a złem, tak jak my sobie wyobrażaliśmy. Jeżeli sobie wrócimy do realnego życia, to w realnym życiu dlatego ściągasz, szukujesz w szkole i przechodzisz na stronę no, oszustwa zwyczajnie, to tak trzeba nazwać, nie dlatego, że ty wybierałeś między dobrym a złem jako ty, tylko dlatego, że wszyscy dookoła ciebie ściągali. Wszyscy ściągają i dlatego ty ściągaj też. Dlaczego jak jedziesz po polskiej drodze, autostradzie i tam jest ograniczenie prędkości 110, to wszyscy jadą 150 albo 180, albo ile tam kto chce. Dlaczego to jest znowu w Polsce? A jedziesz kawałek dalej, za granicę Niemcy i nagle jeżdżą wszyscy tyle, jest napisane. Dlaczego? No właśnie powiedziałem. Dlatego, że wszyscy dookoła ciebie tak robią. I dlatego ty robisz też. To powinno ci teraz wywrócić rzeczy do góry nogami, jeżeli myślisz, że dobro i zło pochodzi indywidualnie z człowieka. No właśnie wychodzi na to, że nie za bardzo, więc jak mieszkasz sobie w PRL-u i wszyscy kradną, to ty też kradniesz. Jak mieszkasz sobie w jakiejś Anglii, gdzie nikt nie kradnie, to ty też nie kradniesz. No i pytanie teraz się rodzi, jak to zastosować to zjawisko, bo że tak jest, to my wiemy, widzimy. Nie? Też się zastanów na jakichkolwiek innych przykładach, dlaczego robiłeś coś złego w życiu albo głupiego. Zazwyczaj znajdziesz odpowiedź taką, że inni też robili. I ty chciałeś, znaczy nie wiem, czy chciałeś, nawet jakoś tak wychodzi, że robisz to, co inni, bo się dostosowujesz. No i to jest to, co zauważa Gombrowicz tutaj. I ja to też zauważam, oczywiście każdy to zauważy, jak już się już zwróci uwagę, że jak wejdziesz do towarzystwa, które nie klnie, to ty też zaczynasz nie klnąć. Jak wejdziesz do towarzystwa, które pali, to zaczynasz palić. I jak w związku z tym Bóg ma sądzić ludzi, żeby było sprawiedliwie, skoro okazuje się, że ludzie w ogóle nic nie wybierają, tylko otoczenie wybiera za nich, a oni jedyne co mają do wyboru, to dostosować się do tego społeczeństwa, albo ewentualnie się nie dostosować. No ale nie dostosowują się do społeczeństwa tylko jakieś gombrowicze albo ludzie różni porąbani. Gombrowicz miał w ogóle obsesję życiową na punkcie tego, jak to zrobić, żeby się w ogóle nie dostosować do nikogo nigdy. I wyszło mu na to, że to jest właściwie trochę niemożliwe. Trzeba jakieś wariacko zachowywać, żeby mieć pewność, że to, co robisz w życiu, że te twoje wybory są naprawdę twoje, a nie wynikają z otoczenia. No i to jest ciekawa bardzo sprawa. No, ale z punktu widzenia Biblii i Boga jest to bardzo ważne, dlatego że tutaj teraz wchodzimy w tą sprawę no, taką ponad nawet ważniejszą niż życie i śmierć, nie? No bo teraz to jest kwestia tego, jak człowiek będzie oceniony na sądzie ostatecznym, jeżeli będzie takie coś, albo czy po śmierci pójdzie w prawo, czy pójdzie w lewo, nie? To zależy od tego właściwie, czy żył moralnie, czy nie. Według takich religii tego świata, według chrześcijaństwa to dochodzi jeszcze taki element trochę inny tutaj na to wszystko, ale i tak, tak czy inaczej, Bogu chodzi o to właściwie, żeby ludzie byli dobrzy i żeby nie byli źli. No i teraz, jeżeli w rzeczywistości naszej prawdziwej my jesteśmy złodziejami nie dlatego, żeśmy to wybrali, tylko dlatego, że wszyscy dokładnie byli złodziejami i rzeczywistość wybrała za nas, dokładnie inni ludzie, to jak mogę ja być odpowiedzialny? Za cokolwiek w ogóle. To nie ja, to ci inni, to świat, to otoczenie, to społeczeństwo. No i teraz problem na tym polega, że no wydaje się, że ktoś, kto się tak usprawiedliwia, ma rację, że ja ściągałem, bo nie byłem, to nie był jakiś wybór mój bardzo osobisty, że ja sobie teraz siadłem, przemyślałem sprawę i wybrałem, będę oszukiwał, bo to mi się opłaca i to... Nie wiem, z jakiegoś tam powodu. No nie, to było takie, że właściwie nigdy nie wybierałem, ale ściągałem. No ja nie na przykład, ale to mówię, ja jestem przedziwny tutaj i ja nigdy nie akceptowałem tego zjawiska, że należy się dostosować, ale ludzie akceptują. Zdrowi, powiedzmy, nazwijmy ich, że tacy bardziej ludzcy, normalni, zwyczajni ludzie akceptują to. Wniosek jest z tego taki, jeżeli Bóg jednak mimo wszystko, według Biblii, Bóg ocenia ludzi indywidualnie. Jak jest jakiś obraz sądu ostatecznego czy jakiś inny, to zawsze w Biblii ludzie są oceniani, osądzani, rozliczani pojedynczo. Czyli inaczej mówiąc, nie może przyjść pan Kowalski i powiedzieć: ja byłem katolikiem, w związku z tym proszę ocenić mnie jako katolika. Nie, Bóg powie: nie, 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 ja cię oceniam jako pana Jana. Nawet nie pana, tylko zwykłego Jana, jako od ciebie człowieku indywidualnie. A pan mówi: Jan, ale przepraszam bardzo, ale ja nie byłem Janem nigdy, ja byłem tylko katolikiem. Ja byłem tylko w społeczeństwie. Ja byłem Polakiem, ja byłem obywatelem, ja byłem katolikiem właśnie i byłem uczniem, różnymi rzeczami byłem i ja zawsze wszędzie tam, gdzie byłem, robiłem to, co grupa każe. A potem, gdzie grupa pcha. Więc jak mnie, powiedzmy, Kościół pchał do tego, żeby na przykład nienawidzić Żydów, to ja nienawidziłem Żydów. A jak mi kazał kochać Żydów, to ja kochałem Żydów. A jak zmieniał zdanie co 5 minut, to ja też zmieniałem zdanie co 5 minut, bo na tym polega bycie w grupie, w społeczeństwie. No więc Panie Bóg, Pan powinien zrozumieć, jak to jest żyć w społeczeństwie, a dopiero Pan się będzie mógł wypowiadać. No niestety Bóg nie akceptuje takich wytłumaczeń i dalej ocenia indywidualnie, bo się jakoś uparł. Czyli, że wszystko, co złego ja uczyniłem innym braciom najmniejszym, to uczyniłem jemu i on to bardzo osobiście potraktuje i adekwatnie oceni. I nie weźmie pod uwagę tego, że inni dookoła robili to samo i ja robiłem też. No i co z tego wynika w sumie? Bo niby się to wydaje oczywistość. Wynika z tego, poza różnymi takimi wnioskami, żeby sobie podumać, to wynika jedna bardzo ważna rzecz. I to jest to, na co ja chcę zwrócić uwagę, bo Gombrowicz bardzo sprytnie to zauważył, ale właściwie dalszych wniosków nie ma. A ja tu widzę dalszy wniosek, taki, że zrozumcie teraz, skąd się bierze zło, w praktyczne zło, czyli skąd się wziął nazizm, skąd się bierze jakiś rasizm, skąd się bierze jakaś nienawiść do Arabów albo cokolwiek bardziej takiego zbiorowego. Skąd się bierze to, że w jednym miejscu wszyscy chcą nienawidzić ludzi z drugiego miejsca, albo że wszyscy kradną, bo inni kradną, albo że cokolwiek ludzie robią złego, bo taki jest zwyczaj. Takie jest ciśnienie, że ludzie się na przykład wyśmiewają, w szkołach, w krajach to widać najbardziej. Czyli jeżeli się grupa ludzi zacznie znęcać nad jednym słabym, to wszyscy dołączają, wszyscy się zaczynają znęcać nad tym jednym słabym. Nie dlatego, że go akurat jakoś każdy indywidualnie bardzo nie lubi. Nie, tylko po prostu akurat tak grupa zrobiła i wszyscy do tej grupy dochodzą. Gość popełnia, powiedzmy, samobójstwo. Kto jest odpowiedzialny? Oto jest pytanie. No okazuje się, że nie ma winnego, właśnie samo tak wyszło, grupa go zamęczyła na śmierć i nie jest odpowiedzialna grupa, bo nie ma grupy, nie istnieje grupa. A jednak gość umarł za szczuty na śmierć. To nie jest teoria, naprawdę są tacy ludzie i te wypadki i w szkołach się ciągle to dzieje. Według Boga i według Biblii odpowiedzialny jest każdy z tej grupy. No i to jest całe nieszczęście teraz, ponieważ ludzie z tej grupy nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że są odpowiedzialni indywidualnie. Oni tylko jedyne, co widzą w tej sytuacji, to, że robili to, co wszyscy. I dla nich to nie jest zło w ogóle. Właściwie to jest dobro być takim jak wszyscy. Tak się nas wychowuje, że jeżeli robisz tak, jak inni każą, od dziecka ci tak mówią, to jest bardzo dobrze, w porządku, jesteś grzecznym chłopcem. Grzeczny chłopiec i grzeczna dziewczynka to są tacy młodzi ludzie, którzy robią to samo, co inni. Czyli jeżeli masz się ubrać w sukienunię, to nie dlatego, że jakieś w gwiazdach to jest napisane, że tak się dziewczynka ma ubierać, tylko dlatego, że wszyscy w grupie, w społeczeństwie wymyślili sobie, że dziewczynki chodzą w sukienkach. Albo dlaczego się masz czesać? Nikt tego nie wie, ale tak jest w społeczeństwie, że masz się czesać, to musisz się czesać, koniec. Tak masz myśleć. Tak się nas wychowuje. Tymczasem to właśnie, że ludzie są stadni, sprawia, że robią najbardziej złe rzeczy. No i to nie jest jakiś wypadek przy pracy, że były rzeczy typu Niemcy i II wojna światowa, że ludzie byli częścią tej całej maszyny do zabijania ludzi. To jest... I to nie jest też jakieś coś specyficzne dla XX wieku, to było zawsze. No bo to mamy wszędzie tego ślady, w każdej literaturze, w każdych sztukach, czy opowieściach, czy opowiadaniach, zawsze gdzieś tam jest ten problem ciągle, że ludzie robią coś stadnie z tego powodu, żeby właśnie się dostosować do grupy. I to, co ja, na co chcę zwrócić uwagę, jest to, że źródłem zła w takim razie w dużo mniejszym stopniu jest indywidualny wybór etyczny każdego człowieka, czyli czy ja przechodzę na dobrą stronę, czy złą, a dużo bardziej odpowiada za to inny wybór, czyli taki, czy ja chcę się dostosować do grupy, czy nie. Upraszczając to, gdybyśmy sobie wyobrazili, że w świecie każdy teraz wybiera indywidualnie, każdy, albo nie, że w świecie, w którym w dzisiejszym świecie realiach, załóżmy, że zmieniamy ludziom mózg w ten sposób, że kiedy mają coś do wyboru indywidualnie, wybrać, czy będę teraz kradł, czy nie kradł, to ja osobiście wybieram, że będę nie kradł. I to jest pierwsza grupa ludzi. Załóżmy, że zmieniamy mu tak świat, jak myślicie, czy ilość zła się zmniejszy w społeczeństwie? No, na pewno się zmniejszy, ale my zakładamy, tak się wydaje odruchowo, że jeżeli tak byśmy zaprogramowali ludzi, to ilość zła się zmniejszy do 100%. I otóż ja powiem nie. Ilość zła się zmniejszy pod wpływem tej jednej rzeczy o może 5% albo 2%. Właściwie nic to nie zmieni. I to jest zaskakujące dla mnie samego, bo zawsze myślałem sobie o ludziach właśnie od strony tylko indywidualnej, czyli żeby sprawić, żeby człowiek był wewnętrznie dobry. Problem, uważam, polega na czym innym. Tutaj jest dużo większy i bardziej skomplikowany, że gdyby człowieka tak zrobić, że nienawidzi zła, a bardzo kocha być dobrym, to dalej ludzie będą źli. A z powodu takiego to się stanie, że jeżeli raz weźmiemy drugą grupę ludzi i pomyślimy o nich tak, gdyby im wyłączyć odruch stadny, że oni nie mają żadnej potrzeby dostosowywania się do innych, czyli powiedzmy dalej lubią wybierać czasem dobre rzeczy, czasem złe, lubią coś ukraść, lubią coś czasem nie ukraść i te wybory indywidualne by zostały normalnie u nich w głowie, etyczne, ale za to, gdybyśmy im wykastrowali tą część mózgu, która każe im ściągać, jak wszyscy ściągają, kraść, jak wszyscy kradną i śmiać się z kolegi geja, bo wszyscy się z niego śmieją, gdybyśmy im to wywalili, to jak bardzo obniży się poziom zła w społeczeństwie? No więc ja tu twierdzę, że obniży się w olbrzymi sposób. Olbrzymi, że praktycznie go zlikwiduje się te najgorsze rzeczy, które się dzieją, najwięcej krzywdy ludzkiej się oszczędzi w ten sposób. No bo jakbyśmy wzięli taką klasę z ludźmi ze zmienioną tą rzeczą w głowie, w tym mózgu, nie? Gdyby ludzie nie mieli odruchu w klasie, której jest powiedzmy 20 uczniów i te 15 uczniów, które poprzednio razem wyśmiewały się z jakiegoś gościa, bo był dziwny, krzywy albo mały, przestałoby się teraz z niego wyśmiewać, dlatego, bo nie czuliby potrzeby należenia do grupy. Oni nie muszą już robić tego, co robią wszyscy, więc niektórzy by byli wredni dalej, by się z niego śmiali, a inni nie. Ale w tej sytuacji nie śmiałaby się z niego cała klasa. Śmiałaby się 3 osoby najbardziej wredne i na tym by się skończyło. Albo by się śmiał 1, a potem za chwilę drugi i tyle. I to by było takie losowe, ale nie globalne. Bo większość ludzi obojętna, jeden by się śmiał, drugi by go brał w obronę. Ale to by nie było obciążające psychicznie dla tego, z którego się śmieją, no nie? Bo nie byłoby tak, że cała klasa się z niego śmieje. On nie czułby tego ciężaru, że jest beznadziejnym, bo wszyscy, cały świat się z niego śmieje właściwie. A no właśnie, i teraz dlatego mówię, że za zło najbardziej odpowiedzialny jest odruch naśladowania innych, a nie to, czy sam ktoś indywidualnie wybiera bardziej dobre czy złe. Co z tego wynika? No, w praktyce wynika jedna rzecz, która jest okrutna, bo wynika, że największym złem, albo źródłem największego zła, oprócz pewnie pieniędzy i chciwości, może, nie wiem, Biblia mówi, że miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, ale nie mówi, że to jest jakby najgorszy, że to jest to, za co jest odpowiedzialne za najwięcej zła wcale, tylko że pieniądze to przeróżne rzeczy się zaczynają od pieniędzy. To jest prawda. Dobra, ale największym w praktyce odpowiedzialną rzeczą za zło jest to, że ludzie robią to, co inni ludzie robią. W związku z tym, jeżeli chcesz przeciwdziałać złu albo robić coś dobrego, żeby świat był ogólnie lepszy, żeby ludzie się nie musieli wieszać z powodu tego, że ktoś ich wyśmiewa, żeby masowo ludzie nie kradli, żeby, no bo wtedy nie da się, nie ma sensu robić nic, jeżeli wszyscy cię okradną, to nie ma sensu nic budować. Nie, żeby oszczędzić ludziom największego cierpienia i krzywdy, należałoby nie przekonywać ich, żeby wybierali jasną stronę mocy zamiast ciemnej, tylko mówić im, żeby przestali naśladować innych ludzi. Dlatego, że naśladowanie innych ludzi jest odpowiedzialne za powiedzmy 90% zła, a indywidualny wybór etyczny za 10%. I teraz jeszcze gorszy widzę wniosek z tego. Znaczy tak, wniosek z tego jest też taki, że większość ludzi, która stara się w życiu działać tak, żeby zwiększać dobro na ziemi, tacy dobroczyńcy, robią coś kompletnie bez sensu i nieskutecznego, jeżeli się skupiają na indywidualnych ludziach, żeby oni byli indywidualnie dobrzy. Okazuje się, że to jest najmniej ważne w ogóle. Więc ludzie, jest cała masa ludzi, którzy w ogóle robią rzeczy nie w tą stronę, w którą trzeba, jeżeli chcą naprawiać ten świat. Jeżeli chcesz naprawić ten świat, to wymyśl coś, żeby ludzie przestali jak barany słuchać innych ludzi, naśladować innych ludzi i robić to, co wszyscy dookoła. Jeżeli to ci się uda, to w tym wyeliminujesz największą ilość zła na świecie. Taki jest wniosek, że marnujemy po prostu czas. Jeżeli ludzie z jakimiś ideałami, że którzy chcą coś poprawić, marnują niestety bardzo dużo czasu, jeżeli chcą coś globalnie naprawić. No ja nie mam takich ambicji. To też jest tak, że może nie wszyscy mają ambicje, żeby naprawiać świat. Dlatego też ci ludzie, którzy mówią, że nie warto naprawiać świata, bo świata naprawić się nie da, mają rację. Musieliby, żeby naprawić świat, wyeliminować w ludziach tą skłonność do naśladowania siebie nawzajem. Więc to jest w ogóle nie do zrobienia, a dwa, że to jest nie do zrobienia. Po prostu się nie da, nie działa. Ja nie wiem, jak to w ogóle zrobić, nawet nie wiem, jak to zacząć robić. Ale jest gorszy efekt w świecie chrześcijańskim, ten efekt, o którym mówię, efekt Gombrowicza, czyli to, że ludzie są źli, bo naśladują innych ludzi, a nie to, że kochają zło, lubią kraść i tak dalej, tylko że wszyscy inni to robią, po prostu. Nazwijmy to efekt Gombrowicza. Więc efekt Gombrowicza w świecie chrześcijańskim powinien teraz wywrócić nam coś do góry nogami i to jest właśnie ryzykowne, co powiem, i niebezpieczne, bo jak ci się to zmieni, to może przewartościowujesz życie sobie i wywrócić się do góry nogami. Jeżeli więc efekt Gombrowicza jest prawdziwy też wśród chrześcijan, to wychodziłoby na to, że najbardziej niebezpieczne dla chrześcijanina i najbardziej generujące najwięcej złych efektów jest gombrowiczowanie, czyli naśladowanie innych ludzi, czyli w praktyce łączenie się w grupy, w których stawia się na właśnie to naśladownictwo, albo to naśladowanie siebie nawzajem jest mocne. Jeżeli chrześcijanie znajdują się w środowisku, w którym jeden drugiego naśladuje, to będą podlegać tym samym prawom, które właśnie widzimy z całej rzeczywistości. Czyli będą robić głupie, złe rzeczy. Będą ściągać, będą potępiać ludzi nawzajem. I nie dlatego, że ktoś nienawidzi kogoś, tylko dlatego, że wszyscy inni to robią. Mowa jest oczywiście o kościołach albo innych takich wspólnotach i grupach tego typu, gdzie tam zachodzą właśnie takie zjawiska. One muszą zajść, bo ludzie tacy są. Jak są chrześcijanie, to dalej są ludźmi. I dopóki chrześcijanie nie staną się bardziej indywidualistami, to ten efekt będzie zachodził. I myślę sobie, że właśnie odkryłem główne zło tego, dlaczego chrześcijańskie kościoły są tak zepsute. Jeżeli się zastanowicie, skąd się bierze pedofilia tak dziwnie często w kościele katolickim, albo inne takie różne brudne rzeczy, no to dojdziecie do efektu Gombrowicza. To nie jest też tak, że każdy przychodzi do seminarium duchownego katolickiego i mówi, będę pedofilem. Może i ktoś tak przychodzi, ale to trochę działa inaczej. To działa tak, że przychodzisz do środowiska, które jest zepsute i ponieważ masz w sobie odruch Gombrowicza, czy naśladowanie, w sumie nie powinienem powiedzieć odruch Gombrowicza, Gombrowicz nienawidził tego odruchu właśnie, ale on zwrócił na to uwagę w tym sensie. Efekt Gombrowicza jest. Więc ma w sobie ten nowy jakiś ksiądz przyszły efekt Gombrowicza i przychodzi do jakiegoś środowiska zepsutego i co robi odruchowo? Odruchowo chce być taki jak inni księża. Ci więksi, lepsi dookoła, nawet tacy sami jak on, ale dostosowuje się do środowiska, bo to jest absolutnie normalna rzecz dla człowieka, zwyczajna, zdrowym człowiekiem. I ponieważ jest zdrowym człowiekiem, zaczyna być taki jak wszyscy. Tak myśleć jak oni, tak się zachowywać jak oni. Jeżeli oni się po cichu tam śmieją z wszystkiego, co robią i są cyniczni, to on też zacznie być cyniczny i śmiać się z wszystkiego, co robią. Jeżeli oni wszyscy chleją, to on też zacznie chlać. To nie jest tak, że do wojska idą wyłącznie alkoholicy. To jest tak, że do wojska idą zwyczajni ludzie, średni, a ponieważ trafiają do środowiska, gdzie się chleje wódę cały czas, to oni zaczynają chlać wódę. Klądzi, co tam się jeszcze w wojsku robi. No to jest to samo zjawisko, rozumiecie, efekt Gombrowicza. W chrześcijańskim świecie działa to tak samo. I dlatego w kościołach jest obmawianie, w kościołach się po kątach robi rzeczy raczej obrzydliwe i w kościołach jest taki słynny efekt, w którym się może spotkać, jak byłeś dłużej w kościele, takim, gdzie są bliższe relacje, że jak się ktoś uprze, że ktoś tam jest zły i ma grzech, to wszyscy się rzucają go napominać, upominać, nie chcą z nim rozmawiać czy coś. To jest bardzo silne zjawisko na przykład u świadków Jehowy. Słynni są zresztą z tego, że jak ktoś się tam wyłamie i zaczyna być, nie dostosowywać się do innych, zaczyna być za bardzo indywidualny, po swojemu tam robić, albo nawet robi jakieś złe rzeczy, które inni potępiają. Nie? Taki grzech to jest jakiś ogłoszony odgórnie. Czyli naprawdę nieważne, czy to jest grzech, czy nie. Ważne, że grupa w to wierzy, że to jest grzech. To może być cokolwiek, picie kawy od nie wiem, za wcześnie rano. Zauważmy, że grupa sobie ubzdura, że picie kawy to jest grzech. I ta grupa robi cały czas presję na tego, kto pije kawę. Robi z tego powodu, nie że nienawidzą kawy, nie że są osobiście bardzo przekonani o szkodliwości kawy, tylko dlatego, że wszyscy inni robią to, że potępiają za picie kawy. I perwersja tego wszystkiego, najgorsza bierze się z stąd jest w tym, ja ją widzę, perwersja tego zjawiska w kościołach, że tak naprawdę nikt praktycznie nie wierzy, że to jest grzech, to picie kawy. A jednocześnie każdy robi całą masę złego w związku z tym, że wywołuje poczucie winy, potępienia, odrzucenia, że niszczy przyjaźń, obmawia i oskarża niesłusznie i różne takie rzeczy robi. Dlatego tylko, że inni tak robią. No i... Czy to się dzieje z premedytacją, czy odruchowo, to ja nie wiem, ale liderzy takich grup wykorzystują zjawisko, efekt Gombrowicza, znaczy, żeby to się kręciło wszystko. No, nie muszą być świadkowie Jehowy, w dowolnym kościele właściwie, jak jest taki mały, może być protestancki, może być i katolicka grupa, wszystko jedno. Zawsze tak samo będzie działać. Więc jeżeli jest liderzy, którzy, dla których priorytetami są porządek, kontrola, bezpieczeństwo i tak dalej, to tacy liderzy będą zawsze kuszeni mocno, żeby wykorzystywać efekt Gombrowicza po to, żeby Kościół się trzymał kupy, był spójny i sobie działał właśnie, żeby był bezpieczny, spójny, pod kontrolą i tak dalej. Bo tylko, że to jest najpierwszy i najmocniejszy sposób, żeby zarządzać grupą ludzi. Podtrzymywać w nich efekt Gombrowicza. Dlatego w szkołach zawsze jest państwowych i będzie, choćby nie wiem co robić, zawsze będzie to zjawisko takiej fali albo, no wiecie jak szkoły wyglądają, tam różne takie, pełno jest tego efektu. Dlatego, że to się wszystkim się opłaca jakby. Ludzie zwyczajni mają ten odruch bardzo silny, bo go tak się ich wychowuje, ale mają go z natury. Ludzie tacy trochę są po prostu. A szkoła nie ma żadnego interesu, żeby ten odruch w nich tępić, czyli żeby robić coś tylko dlatego, że inni robią. Przeciwnie, szkoła musi podtrzymywać w nich ten odruch, bo gdyby w szkole nauczyciele czy dyrekcja nagle powiedziała wszystkim, słuchajcie, macie nie słuchać nikogo i robić coś tylko dlatego, macie, że wy tak wierzycie, że to jest dobre, a nie dlatego, że ktoś inny, że ci wszyscy dookoła tak robią. Więc macie się uczyć, jak być sobą, a nie jak słuchać innych, patrzeć, co oni robią. Nie masz kupować gościu iPhone'a, dlatego, że wszyscy iPhone'a kupili. Nie masz chodzić na TikToka, bo wszyscy chodzą na TikToka. Masz myśleć, czy ty sam lubisz wchodzić na TikToka i czy sam lubisz iPhone'a, czy robić, co ty chcesz. Gdyby była presja cały czas w tą stronę, to szkoła by się rozleciała. Bo cała szkoła współczesna bazuje na przymusie, na porządku i no, na tym wszystkim, co musi istnieć, znaczy na tym wszystkim, co, no wiecie, na czym bazuje zresztą, mniejsza z tym już to. Opisywać nie muszę dokładnie, każdy wie, jak szkoła wygląda. No i tak, no i w świecie chrześcijańskim wychodziłoby na to, że jeżeli źródłem zła największym jest dopasowywanie się ludzi do innych ludzi, tak bardzo prosty efekt, bez zamiaru tego, że ktoś chce być zły. Tylko po prostu samo już dopasowywanie się ludzi do siebie nawzajem sprawia największą ilość zła. Jeżeli to jest prawda, efekt Gombrowicza jest tak silny i generuje tak silne skutki negatywne, to wychodziłoby na to, że rozwiązaniem pierwszym, najważniejszym jest pozbyć się takich środowisk. Czyli zlikwidować kościoły, albo przynajmniej zmienić je w taką formę, w której ludzie nie stawiają sobie, która nie bazuje na tym efekcie Gombrowicza, czyli to nie jest, kościół to nie ma być grupa ludzi, w której każdy patrzy, jak co robią inni i naśladuje tych innych, bo się zawsze odruchowo chce dostosowywać. A tak działają w praktyce kościoły. No, jak ktoś nie wierzy, to proszę bardzo, taki eksperyment. Idź sobie do pierwszego z brzegu kościoła i poproś, weź 10 losowych osób i powiedz, żeby się modlili. Najprostsze, nie? No, bo oni są w kościele, oni wiedzą, jak się modlić. Posłuchaj, jak oni się modlą. I ja się założę, o co teraz chcesz, że wszyscy się będą modlić w identyczny sposób. No i nie powiesz mi teraz, że wszystkich Bóg w tym kościele akurat tak stworzył, że się modlą identycznie. Że mam ten sam sposób, tak samo zaczynają, tak samo kończą, mówią ten sam, tą samą stylistykę mają modlitw. W jednych kościach powtarzają Panie, 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 to samo Panie, dzień dobry Panie, dziękuję Panie za Panie, proszę Pana, Panie, ten dzień Panie i tak dalej. Jak już ktoś jeden tak jest w tym kościele i tak gada, to może być pewne, że wszyscy inni modlą się w identyczny sposób. Ja byłem w kościele, najbardziej ten efekt widziałem w życiu, kiedy raz trafiłem zupełnie z biegiem przeciwnych okoliczności w okolice Wisły i tam był kościół wolnych chrześcijan, się tak nazywał. Była bardzo śmieszna nazwa, jak się później okazało w praktyce, ale oni modlili się wszyscy też identycznie, ale w tak wariacki sposób, że to była trochę parodia. Jak człowiek zwyczajny przyszedł i zobaczył, co tam się dzieje, to miał wrażenie, że to jest, że albo oni sobie jaja robią, albo oni zwariowali, nie? Robię jakieś takie, czekajcie, co oni robią? Dobra, mniejsza z tym, sobie możecie zobaczyć, pewnie to istnieje. Nie, to nie był kościół wolnych chrześcijan, bredzę. To był kościół stanowczych chrześcijan. Stanowczość ich polegała na tym, znowu paradoks, że wszyscy byli klonami i robili rzeczy w bardzo dziwny sposób, nietypowy po swojemu, ale taki, że człowiek się wstawiał, what the hell is going on? No, więc zapraszam, po prostu wejdź, pójdź, pewnie to nie dalej istnieją, jak nie wymarli albo coś, zobaczysz, o co chodzi. Co ci będę psuł niespodziankę. No, ale to nie jest takie ważne, bo to znamy raczej zjawisko, nie? To jest tylko ilustracja. Jeżeli ludzie modlą się nawet w taki sam sposób, to pomyślcie sobie, dlaczego by mieli w ten sam sposób nie myśleć, nie mówić, nie zachowywać się, nie mieć tych samych zwyczajów, no po prostu nie klonować się nawzajem. Z powodów takiej właśnie presji społecznej, ale to jest właśnie presja idąca od środka, czyli ja chcę być taki jak inni. To nie, że inni mnie zmuszają, nie, ja sam chcę. No to też jest jakaś perwersja. I właśnie, jeżeli modlitwa, która jest najbardziej osobistą rzeczą, to jest, nie ma bardziej osobistej formy komunikacji, bo to jest człowiek, jednostka stworzony przez kogoś, w kogo wierzy, że Bóg go stworzył, i on komunikuje się ze swoim stwórcą, z kimś, kto go zna najlepiej i najintymniej. Jeżeli człowiek taką intymną komunikację dostosował do ludzi wokół siebie, to jest dowód ostateczny, że ta grupa działa, bazuje na efekcie Gombrowicza. Czyli zamiast, żeby zachęcać ludzi, żeby kształtować każdy swój indywidualizm w swojej intymnej i wyjątkowej relacji z Bogiem, to ta grupa sprawiła i ten efekt Gombrowicza w grupie, że wszyscy odeszli od siebie samych i stali się klonami z grupy, siebie nawzajem. Nie? No już ktoś to może uprościć i powiedzieć, no sekciarstwo. Gdyby nie to, że to sekciarstwo nie jest sektą, wyjątkiem, tylko to jest reguła, ono działa wszędzie. To jest efekt globalny, dotyczący każdego człowieka. W każdym kraju, kulturze, języku zawsze to będzie działać, bo to jest bardzo mocna cecha człowieka. Myślę sobie teraz więc tak, jeżeli więc chcielibyśmy, żeby człowiek się stawał coraz lepszy, jeżeli człowiek naśladujący Jezusa miałby być coraz lepszą wersją siebie, no to gdzieś musi być w tym jakieś rozwiązanie, jakieś przesłanie, co robić z grupą, z problemem grupy. No bo wiecie, to jest jednak ważna część życia. Zobaczcie sobie, że większość rzeczy, które ludzie robią, robią z powodów społecznych. Dlaczego ludzie mają pracę? Czemu się boją ją stracić? No bo chcą zarabiać pieniądze, ale kto ci powiedział, że musisz zarabiać pieniądze? Tyle, aż ich coraz więcej. Czemu ten efekt ciągłego zarabiania coraz większej ilości pieniędzy? Bo inni tak robią. Dlaczego idziesz na studia? to po prostu nikt nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego idziesz na studia. Jak ja byłem mały, za moich czasów szło się na studia z powodu jednego głównie, żeby nie iść do wojska. I to było jakieś racjonalne. Myślę sobie, zlikwidowali to barbarzyństwo pod tytułem przymusowa zasadnicza służba wojskowa. I myślę sobie, no wreszcie przestaną ludzie chodzić na studia tylko po to, bo inni idą na studia. Że oni chodzili dlatego, że studia zwalniały z wojska, nie? To dlatego szli. To teraz przestaną chodzić. A tu się okazało, że wcale nie przestali. Dalej chodzą. Myślę sobie, dlaczego ludzie dalej idą na studia, które były marne przeważnie, albo szli na jakieś rzeczy nie wiedząc po co. Ja jeździłem na te obozy bardzo dużo, przez 30 obozów przez 15 lat, pewnie więcej, ale to tak jak kiedyś sobie wyliczyłem minimum. To tyle było. No i cały czas miałem kontakt z tymi ludźmi. Jedną z ulubionych, jednym z pytań takich ulubionych, albo nie lubiłem go, ale wracających było to, dlaczego idziesz na studia? Takie i śmaki, bo ktoś mówi, ja idę na polonistykę, ja idę na to coś tam znawstwo, albo coś tam innego. Pytam, dlaczego to? I jest to niewiarygodne, jak mało ludzi potrafiło dać na to odpowiedź. Oni w ogóle nie znali odpowiedzi, dlaczego idą. Więc się drapali po głowie, myśleli, właśnie dlaczego, nie wiem, co ja mam odpowiedzieć, bo ja sam nie wiem, albo sama. No i wychodziło na to, że nikt nie wie, mało kto wie, po co idzie na te studia. Prawdziwa odpowiedź jest taka, bo inni idą. Nie ma innej odpowiedzi, to jest prawdziwa odpowiedź. No, to nie jest pretekst, to nie jest racjonalizacja, że idą. To jest prawda. Dlatego idą. Dlaczego ludzie chodzą do Kościoła katolickiego w Polsce, kiedy nikt nie wierzy w Boga? Bo inni idą do Kościoła katolickiego. Gdyby ludzie przestali masowo chodzić do Kościoła katolickiego, to by też oni przestali. Dlaczego ludzie oglądają piłkę nożną przez te wszystkie lata, kiedy ta reprezentacja jest beznadziejna raczej, była przynajmniej. Może się coś zmieni? No przez tą nadzieję wielką? Nie, dlatego oglądają piłkę nożną, bo wszyscy inni oglądają piłkę nożną. Na większość pytań, dlaczego ludzie żyją tak albo inaczej, odpowiedź prawdziwa jest, bo inni tak robią. Jak się zastanawiasz nad swoją pracą, czy dlaczego masz żonę, dlaczego masz dzieci? O, tego na przykład nie potrafię zrozumieć. Zadajcie pytanie sobie i innym, dlaczego masz dzieci? No i ludzie będą wymyślać różne rzeczy, ale widać po człowieku, czy on wie, czy on dopiero wymyśla, bo nie wie, że chce mieć dzieci. Bo kocham dzieci. O dobra, przypomniałem sobie, aha, tak, kocham dzieci. No, przypomniałem sobie dopiero. Czasem ktoś powie, no ja zawsze chciałem mieć dzieci. Ja się już, jak miałem 10 lat, to już miałem, wyobrażałem sobie, będę miał dzieci, będzie tak cudownie. No to wtedy jest prawdziwa odpowiedź, tylko że kto ci tak odpowie? No mało kto. Większość ludzi mówi, no tak się, no ja wiem, no tak wyszło. Dlaczego poszedłeś na studia? Tak wyszło. Dlaczego masz tą pracę biurową w banku? Bo no, tak wyszło. Wszystko jest, bo tak wyszło. Czemu jesteś katolikiem? No, urodziłem się. Co z tego, że się urodziłeś? Wszyscy się na ziemi urodzili. A no to nie wiem, to tak wyszło. No. Więc dlaczego jesteś chrześcijaninem? Na to pytanie nie można dać odpowiedzi, bo tak wyszło i nie można dać, bo naśladowałem innych. Według Biblii bycie chrześcijaninem wymaga indywidualnej decyzji. Z definicji po prostu nie wolno być chrześcijaninem. Jest to nieakceptowalne dla Boga, który decyduje, czy ktoś do Niego należy, czy nie. Jest to indywidualne tak bardzo, jak tylko się da. Już z tego faktu należy wyciągnąć wniosek, że dążeniem ludzi jako chrześcijan, jako naśladowców Jezusa, powinien być raczej indywidualizm, albo przynajmniej pozbycie się od ruchu, robię coś tylko dlatego, bo inni to robią. No to jest część rośnięcia w stronę bycia jak Jezus. Jeżeli ktoś nie wierzy, to się z nich zastanowi, jaki był Jezus. Czy Jezus chodził do kościoła? Czy Jezus miał pracę, bo inni mieli pracę? Czy Jezus szedł na studia, bo inni szli na studia? I tak dalej. Jak sobie zobaczycie życie Jezusa, to zobaczycie, że on robił praktycznie wszystko pod prąd. Dlaczego go ludzie chcieli zabić? Ciągle, co chwilę ktoś go wnerwiał jakichś innych ludzi. No, nie chcieli go zabić ludzie, się okazuje, indywidualnie. Chcieli go zabić grupy ludzi. Zabić go chcieli faryzeusze jako grupa, zabić go chcieli Rzymianie. Właściwie Rzymianie to najmniej interesu mieli, żeby go zabijać, więc go najmniej w sumie zabili z tych wszystkich. Ale faryzeusze, tak, jako grupa. Jacyś inni tam przełożeni religijni, znowu jako grupa go chcieli zabić. No ktoś tam jeszcze wkurzał na niego. No, głównie to ci, właściwie religijne grupy. Dlaczego? No bo wiecie, no, nie pasował do tego całego systemu. No, naprawdę nie wiadomo dlaczego, to jest bardziej skomplikowane. Wielu ludzi na pewno odruchowo go nie znosiła i może sami by nie umieli wytłumaczyć dlaczego, ale ja już to chyba widzę dlaczego teraz. Myślę sobie, że, dlaczego ludzie na przykład wołali ukrzyżuj, nie? Jest tam opis, że kiedy był Jezusa przyprowadzili do Piłata, on tak jakby niechętny był, ale przywódcy religijni coś zrobili, że ludzie, lud cały zaczął krzyczeć ukrzyżuj i dostał szału jakiegoś. To byli ci sami ludzie, którzy korzystali z tego, że Jezus ich uzdrawiał na ulicach, jakiś chleb rozmnażał, uczył ich w ogóle, że się nimi zajmował, a nie to, co ich przywódcy religijni. Więc jak do tego doszło w ogóle, że tacy ludzie, pamiętając, że Jezus był właściwie, no właściwie tylko dobry dla nich, nagle krzyczeli zabić go, torturując go w najgorszy możliwy sposób, bo to jest tak nie do zniesienia typ. Nie da się nikogo przekupić, żeby aż takiego szału dostał. To musi być działanie tłumu, grupowe. Dlatego inni ludzie krzyczeli, bo się zarażali od innych, którzy krzyczą. No tak to działa. Ludzie tacy są. To jest przedziwne, to jest okropne właściwie, no ale po prostu takie jest, jakie jest. Ludzie tacy są. To nie znaczy, że powinni zostać na tym poziomie właśnie. Ja sobie myślę, że powinni być coraz bardziej w miarę rośnięcia odporni na działanie innych ludzi na ciebie. Czyli wywalać z siebie ten przymus, imperatyw, że inni coś robią, to ja muszę tak samo robić. Ja nie mówię w jakiś sposób, to ja muszę robić w taki sam sposób. No i tak sobie to myślę, że w chrześcijaństwie najgorszą zarazą w takim razie, z tego rozumowania mi tak wychodzi, najgorszą zarazą i rakiem są kościoły. To trochę jest bez sensu, bo właściwie nic nie ma złego w tym, żeby być razem. Przeciwnie, Jezus zachęcał do tego, żeby być razem jako przyjaciele, jako grupa, wspierać się. W ogóle też razem chodził cały czas z uczniami i on nie był takim indywidualistą w sensie jak Nietzsche, że ja nienawidzę innych ludzi. Nie, on kocha innych ludzi, chce też, żeby go uczniowie kochali innych ludzi, no, co oznacza, że bliskość, bycie razem. Ale jednocześnie Jezus nigdy nie był w żadnej instytucji, nigdy nie kazał uczniom się też organizować instytucjonalnie, nigdy też nie wywierał wpływu pod tytułem efekt Gombrowicza i nigdy do niego nie zachęcał. Przeciwnie, zawsze podkreślał indywidualne wybory człowieka przy rozmowach z innymi ludźmi. Rozmawiać lubił sam na sam, a nie w tłumie, żeby nie wiem czemu. Inny tłum, zwykle no, jak już go brał tłum, jakiś tłum faryzeuszów przychodził, to tak przychodził zawsze tłumem i zadawał mu pytania, żeby go objechać potem albo zaoskarżyć o coś, albo coś. No to wtedy Jezus się włączał w tą rozmowę, ale zwykle wolał, jeżeli od niego zależało, gadać indywidualnie. No właśnie, jakiś był taki, że widział w człowieku człowieka, a nie jego powiązania z całym społeczeństwem, otoczeniem czy coś. Stąd też możecie sobie przypomnieć, jak mówił rzeczy typu: jeżeli człowiek nie ma w nienawiści ojca, matki, żony, dzieci, domów, wszystkiego, co go łączy z otoczeniem innych ludzi, to nie może być moim uczniem. No to już jest bardzo radykalne, że on tak powiedział, ale może trochę nie rozumiemy do końca, o co mu chodzi, jeżeli jakoś to tak indywidualnie widzimy, że ja mam nienawidzieć matki. No nie to chodzi chyba tutaj, coś mi się zdaje. Ja mam nie przejmować się instytucją matki, ja się mam nie przejmować instytucją rodziny nawet. Nie nawet, tylko w ogóle przede wszystkim. Mam się nie przejmować, że społeczeństwo każe mi być takim albo innym, albo owym. O. Żeby być uczniem Jezusa. Żeby być uczniem Jezusa, to trzeba spełniać pierwsze przykazanie Boga, które znowu wszyscy pozapominali w kościołach, czyli nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Oznacza to, że nie możesz mieć innych rzeczy, które naciskają na ciebie i nie możesz do nich przywiązywać takiej wagi, żeby ich zdanie było ważne dla ciebie, że zmuszało cię do posłuszeństwa i poddania się. Jedną z tych rzeczy jest nacisk grupy. Nie może więc być tak, że Kościół jest dla ciebie Bogiem. A właśnie jest, bo naciska i ty się dostosowujesz do Kościoła jako grupy, jako zdania wszystkich. Więc jeżeli chcesz być z Bogiem jak najbliżej, to musisz pamiętać, że Bóg powiedział, że jest tylko jeden Bóg, a cała reszta to już są inne rzeczy, ale to nie jest Bóg. Społeczeństwo dla człowieka też jest Bogiem. Niestety jest. I to jest jedna z rzeczy, którą sobie trzeba dążyć do tego, żeby ją sobie wykastrować z głowy, żeby zostać człowiekiem moralnym przede wszystkim, etycznym. Nawet nie chodzi, no to wszystko, co mówiłem, dotyczy chrześcijan i pytania pod tym, czy ja chcę być naśladowcą Jezusa. Ale niezależnie od tego, jeżeli człowiek ma tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce być etycznym, to musi się zastanowić nie tylko nad tym, czy on chce wybrać jasną stronę mocy, czy ciemną stronę mocy. On się powinien zastanowić nad pytaniem, czy ja wybieram posłuszeństwo innym ludziom, czy ja wybieram moje własne zdanie na temat tego, co jest dobre albo złe. Bo ciemna strona mocy, z tego rozumowania mi wychodzi, polega nie tyle na tym, że ja indywidualnie lubię kłamstwo, złość, gniew czy coś, tylko dużo częściej ciemna strona mocy polega na tym, że ja bezmyślnie i bez wysiłku, zupełnie odruchowo, bez intencji złej, robię to co innej. I to, że to jest tak bardzo łatwe dla człowieka do zrobienia, po prostu robię to co innej, nic więcej. Nie jestem zaangażowany emocjonalnie, nie czuję wyrzutów sumienia żadnych. To, ta łatwość jest najbardziej perwersyjną rzeczą, która sprawia, że świat jest pełen zła, bo jest to ją bardzo łatwo robić ludziom, to zło. No i tyle. Taki mam efekt tego. Jeżeli ktoś ma jeszcze spostrzeżenie takie właśnie, na koniec, bonusowe, że a co z dobrem? Jeżeli ludzie robią zło, no tak w skrócie mówiąc, na pokaz, nie, że inni robią, to ja też robię, to nie jest na pokaz, nie, bo to nie chodzi o to, żeby inni widzieli. Ja czuję potrzebę należenia do tych, do społeczeństwa. No ale załóżmy, dla uproszczenia, na pokaz. Jeżeli się robi zło na pokaz, to czy nie robi się też dobra na pokaz? Czy na przykład w kościele ludzie nie stają się dobrzy dlatego, bo widzą, że inni są dobrzy? No też. Tylko że. Znowu, natura dobra jest taka z samej natury, że żeby dobro faktycznie było czymś dobrym, to trzeba w to wierzyć indywidualnie, a nie tylko robić dlatego, że inni robią. Więc jest oczywiście jakiś efekt tego, że jak jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Jurek Owsiak zbiera, to inni dają, żeby mieć serduszko, dlatego tylko, że inni dają i ty też chcesz mieć serduszko, bo inni mają serduszko. To jest ten efekt i to jest coś dobrego. Tylko że chodzi o to, że ten efekt jest dużo słabszy niż efekt zła. No bo wiecie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kiedy weźmiemy pod uwagę, ile zła z tego samego powodu się dzieje, no nie jest w stanie zrównoważyć tego zupełnie. Dobro musi być indywidualne niestety, żeby faktycznie było dobre, bo jeżeli nacisk grupy nie będzie ważny, to przestaniesz być dobry, tak? To taki słaby byłeś, dobry od początku na to wychodzi. No zły też nie za bardzo byłeś, ale mój efekt jest większy z jakiegoś tam powodu. To jest coś, co się do zastanowienia się, czy można uznać na przykład, myślę, że zachodnie społeczeństwa, one bazują na efekcie Gombrowicza chyba w całości. Cała etyka zachodnia teraz bierze się tylko z tego, że ludzie chcą sygnalizować, że są dobrzy, bo inni chcą sygnalizować, że są dobrzy. I to jest takie nakręcanie się, że pokazujmy, jak bardzo jesteśmy dobrzy, jak bardzo kochamy planetę Ziemię ostatnio, że jesteśmy wszyscy green, że ślad węglowy, albo że COVID. To wszystko był efekt Gombrowicza. Nie, że ludzie w to wierzyli, tylko naśladowali innych ludzi. Bardzo silny był ten efekt, ale znowu zobaczcie, ten efekt prowadzi dużo częściej, praktycznie zawsze do złych rzeczy. Nawet jeżeli coś przypadkiem się dobrego stanie, to tych złych rzeczy zawsze będzie dużo więcej i ostatecznie też się zawsze skończy w coś złego. Efekt dobry może się wziąć z tego, jeżeli jest jeden człowiek, który sam wie, czego chce sam z siebie, jak jakiś owsiak, nie? Zbierać chce, inni się podepną pod coś, co on robi dobrego. Jakoś mu się uda uruchomić ludzi, żeby z powodu tego, że inni ludzie robią coś dobrego, też byli dobrzy. Ale to jest płytkie, jak kałuże. Chodzi o to teraz tak, że płytkie zło jest dużo bardziej dotkliwe, niż płytkie dobro jest dobre. I na tym skończę sobie to coś do pomyślenia i jestem ciekawy, jakie kto ma komentarze, bo to jest jeden z tych rzeczy, o których trzeba by pogadać. Bardzo ważna sprawa, rzadko się o niej gada, w kościołach właśnie nigdy, bo to, co sam temat podważa istnienie kościołów jako w ogóle zorganizowanych grup chrześcijańskich, to trzeba w ogóle wszystko wysadzić w powietrze i zbudować wszystko od początku na wzór tego, jak Jezus kazał. I ja bym był za tym właśnie. Ja bym myślę, że powinno się zlikwidować to instytucjonalizm kościelny, a właściwie wszystko już jedno, jaką to ma formę. Trzeba zlikwidować zjawisko, że w kościołach ludzie robią coś tylko dlatego, że naśladują innych ludzi. Jak do tego doprowadzić? No to już tam jest pytanie techniczne, jak to zrobić najlepiej, ale na razie nie jest dobrze, bo to zjawisko jest o wiele za silne i to zjawisko prowadzi do masy złych rzeczy. Dlatego kupę ludzi indywidualnych, którzy chcą być jak najlepsi indywidualnie, mają bardzo dużą odrazę do kościołów w tych czasach i słusznie. Zresztą pokazało to tam historyczne wybryki Kościoła katolickiego, najbardziej pokazują, jak bardzo źle działa ten efekt konkretnie potem w rzeczywistości, ile zła z tego się bierze. No to dzięki za słuchanie, to był Odwyk, www.odwyk.com.